Ja w takim razie zacznę, pan Tomasz, jeżeli się spóźni. Dzisiaj chciałam opowiedzieć państwu o Świętym Jacku. Już tak bliżej o samym Świętym Jacku, nie tyle o tym, co tutaj dokonał w Gdańsku, co dokonali tutaj dominikanie. To, co widać na tym slajdzie, na tyle na ile widać, to jest najstarsza na świecie chorągiew kanonizacyjna. I ona, ta chorągiew należy właśnie do Świętego Jacka, to znaczy on jest na nim przedstawiony. Bardzo ciekawa historia, dlatego że kanonizacja Świętego Jacka jest namalowana. Państwo kiedyś pojadą do Santa Sabina. Jeśli wchodzi do bazyliki Santa Sabina, po prawej, stoi się twarzą na ołtarza, po prawej stronie znajduje się kaplica Świętego Jacka. I właśnie w tej kaplicy są dwa świetne freski Zuccariego. Pierwszy przedstawia obuczyny Jacka, drugi przedstawia jego kanonizację. I na tym fresku jest namalowana ta chorągiew. Zuccari bardzo dokładnie, właściwie tak, zrobił takie, można powiedzieć, freskowe zdjęcie tej kanonizacji, do tego stopnia, że nawet osoby, które są tam namalowane, da się rozpoznać. To znaczy wiemy, kto jest kim na tamtym fresku. Zestawiając obrazy z przedstawieniami tych osób innymi, z portretami. Jest tam ten sztandar. Oni tak kłócili się historycy. Istnieje, nie istnieje, zanikł, nie zanikł. Wesoła twórczość, czy rzeczywiście ten sztandar istniał? No niby w katalogach się pojawia, ale w archiwum go nie ma. Po czym znaleziono ten sztandar? I państwo nie zgadną gdzie, więc powiem. Otóż pod łóżkiem ojca Adama Studzińskiego.
Dominikanina
tak.
Krakowa, który zajmował się...
Tak, już nie żyje w tej chwili. Zajmował się właśnie archiwami, odkryciami, historią sztuki zasadniczo. On po prostu bał się, że bracia w ramach sprzątania któregoś tam razu w archiwum po prostu stwierdzą, a jakaś szmata i wyrzucą. Ewentualnie zaczną używać do celów niekoniecznie szlachetnych, w sensie tam coś tym przykryją ewentualnie, no, ale to jest dość zniszczone, więc prędzej by wyrzucili. Więc ojciec Adam zwinął i schował pod łóżko. I dopiero jak umarł, bracia sprzątali w celi, podnoszą łóżko, patrzą, tam leży sztandar kanonizacyjny Świętego Jacka z XVI wieku. Ale to tak anegdotyczne wprowadzenie. O co mi tutaj chodzi przede wszystkim w tym slajdzie? To jest najbardziej typowe przedstawienie Świętego Jacka. Znaczy to pierwotne, tak zwane, odwołując się do Vera Figiez, tego obrazu kanonizacyjnego. I tutaj mamy dwie istotne rzeczy. Po pierwsze mamy herb Świętego Jacka. Tutaj jest herb Świętego Jacka. Odrowąż. To jest taka wąsata strzała na czerwonym tle. Ona powinna być biała, ale pod wpływem temperatury część białych rzeczy tutaj się przebarwiła na czarno. Bo ten sztandar był w pożarze w połowie XIX wieku. Więc mamy herb odrowążów. Odwołanie do tej szlachetnej tradycji, tego szlachetnego rodu. I mamy Matkę Bożą, która objawia się Świętemu Jackowi. I tutaj taki czarny wąż to jest wstęga. Na tej wstędze pierwotnie był napisany tekst: Synu Jacku, jesteś moim umiłowanym synem. O cokolwiek poprosisz przez moje wstawiennictwo, mój syn ci tego udzieli. Jacek otrzymał od Matki Bożej zaraz na początku, jeszcze zanim wyruszył na misję. Otrzymał taką obietnicę w czasie wizy. Jacek wtedy modlił się w kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Dominikanów wtedy ta kaplica znajdowała, w tym budowanym tam świeżo kościele, kaplica znajdowała się po lewej stronie, stoi z twarzą do ołtarza, na końcu lewej nawy. Jacek się tam modlił i otrzymuje taką obietnicę. I potem wielokrotnie, na przykład w Jarosławiu to wyraźnie widać, kult Świętego Jacka zostaje powiązany z kultem Matki Bożej Bolesnej. Ale to już jest na początku jego misji. Zanim jeszcze nawet wyruszysz na misję, Matka Boża mówi mu: Jacku, jesteś kimś szczególnym dla mnie. I jeśli o cokolwiek będziesz prosił, przez moje wstawiennictwo, ja ci tego udzielę. I ten kult maryjny w życiu Jacka jest bardzo ważny i on jest związany z jego misjami też w taki sposób, że on dotyka jednej z rzeczy, które są w mitologii słowiańskiej. Mianowicie Jacek bardzo często, jak patrzymy na jego cuda, na przykład chodzi po wodzie. Albo to jest jeden z jego ostatnich cudów, jeden z najbardziej znanych, jak grad zbił zboże, to Jacek modli się przez całą noc i rano to zboże z powrotem stoi. A grad, według mitologii słowiańskiej, spuszczali płanetnicy. To były takie złośliwe stworki, które na wiosnę zbierały lód z rzek. Jak im się podskoczyło albo się zirytowały o coś, no to wtedy w okresie wiosny albo w okresie lata spuszczały grad i niszczyły zbiory. Jacek przychodzi i cofa to, co przyniosły, to, co te stwory potworne, okropne przyniosły. Jacek swoją modlitwą jest w stanie cofnąć tą zmianę. I te upamiętnicy byli związani z żywiołem wody też. Ta woda się bardzo często u Jacka pojawia. Jacek bardzo często ratuje topielców. To znaczy, można powiedzieć, że on ma taką... Ratuje topielców i na ogół są to mężczyźni. Jeśli śmiałam, że to taki szowinistyczny aspekt jackowych cudów, ale to tak tylko śmiechem i żartem. Jacek ratuje głównie ratuje bardzo często topielców. Do tego stopnia, że we Włoszech Jacek był czczony jako patron żeglarzy i kupców, no bo kupcy się przemieszczają po wodzie, przemieszczają głównie po morzu. I Jacek ratował przed utopieniem, bądź takich topielców wywoływał. Najpierw ciało, a potem przywracał im życie. Skąd ta woda, skąd ta rzeka i dlaczego ja to wiążę z kultem maryjnym? Dlatego, że rzeka dla Słowian to był żywioł matczyny. Znaczy rzeka była matką, ona dawała życie, ale to była matka chimeryczna. Ona mogła też to życie zabrać. Podobnie zresztą podchodzono też do ognia. Jeżeli rzeka wylewała i zabierała kogoś, znaczy topił się ktoś, nie ratowano tego człowieka, bo wchodzono z założenia, że rzeka wybrała sobie ofiarę. Jeżeli rzeka zalewała wioski, zalewała pola, to też było traktowane w takiej zasadzie, że rzeka matka sobie coś zabiera. No, rzeka też dawała życie, bo to jest woda, więc tam pojono zwierzęta, czepano wodę do picia i tak dalej. Ale rzeka też była nurtem, który dając życie też prowadził do krainy śmierci. Zasadniczo bardzo długo, jeszcze w XIX wieku był taki zabobon, przynajmniej na wschodzie, że jeżeli w domu jakimś umarł człowiek, trzeba było wylać całą wodę, która gdziekolwiek tam stała, w jakichkolwiek naczyniach. Ponieważ dusza tego człowieka mogła rozpuścić się w tej wodzie. I Słowianie wierzyli, że dusze albo rozpuszczają się w wodzie, albo spływają wodą do tej krainy umarłych słowiańskiej. Co robi Jacek? Jak ktoś się topi, to Jacek nie mówi, rzeka sobie wzięła, niech sobie weźmie. Tylko Jacek staje na rzekę i mówi, dawaj z powrotem. Nie ma śmierci, nie ma śmierci, dawaj z powrotem. I ta rzeka wypluwa. Najpierw ciało tego zmarłego, potem Jacek przywraca temu człowiekowi życie. I Jacek wiedział też, że w momencie, kiedy się zaneguje bóstwo rzeki, kiedy zaneguje się to, że ona jest tą boginią, matką, która daje życie i odbiera, w to miejsce trzeba coś wstawić, bo jak się nie wstawi, no to powstaje dziura. A tam, gdzie jest pustka, to coś będzie zasysało zawsze. Jacek mówi, ja wam pokażę inną matkę. Taką matkę, która tylko daje życie. W to miejsce wstawia Maryję. Mówi, patrzcie, to jest taka matka, która tylko daje życie. To jest taka matka, która prowadzi do życia. I Jacek dlatego bardzo mocno szerzył kult maryjny, ale też szerząc różaniec. Tylko, że tak, w czasach świętego Jacka nie było jeszcze różańca, tak jak my go znamy. On powstał dopiero w XV wieku. Witam. Ta forma różańca, którą my znamy, powstała dopiero w XV wieku. A w czasach świętego Jacka istniało coś takiego, sznur modlitewny, taki przypominający czotki rosyjskie, który się nazywał paternoster, ponieważ on służył do tego, żeby na nim odmawiać Ojcze Nasz. Stosowali go głównie bracia konwersi oraz bracia, którzy byli w drodze, misjonarze, no bo w drodze ciężko jest otworzyć Biblię, szczególnie, że tamte Biblie to jednak ważyły.
Nie było aplikacji na to.
No nie. Poza tym pergamin ma to do siebie, że waży. Książki były pergaminowe, ciężko było z Biblią, nie mówiąc już o antyfonarzach. Na pewno Państwo widzieli, jakiej wielkości są antyfonarze średniowieczne. No nie było szans, żeby to brać ze sobą, nosić. To w porównaniu z tym współczesny brewiarz to jest po prostu lajcik. Bo to tak to. Ówczesne antyfonarze to trzeba było mieć krzepę, żeby go nawet podnieść czy otworzyć. I Jacek w drodze korzystał z tego sznura paternoster. Był to sznur albo związany, albo to były sutełki, albo to były koraliki. O koralikach wiemy, ponieważ na Śląsku zachowała się legenda w Bytomiu, jak to Jacek szedł z Kamienia do Krakowa, no i po drodze usiadł sobie przy strumieniu, żeby odpocząć, i jak wstawał, to rozerwał mu się właśnie ten paternoster i tak poleciały te koraliki do strumienia. Jacek najpierw chciał wyławić te koraliki, ale potem stwierdził, a niech tu już zostaną, kto je tam wyłowi i niech wypływają z tego strumienia, dopóki tu będzie woda. I rzeczywiście bardzo długo w Rosenbergu, bo tak się nazywa ta dzielnica Bytomia, było źródło, ludzie wyławiali stamtąd kamienie i te kamienie traktowali właśnie jako takie, jak to nazwać, wota po świętym Jacku. W każdym razie Jacek używał tego paternoster i uczył modlitwy na tym paternoster ludzi, do których szedł. To była bardzo dobra modlitwa dla ludzi prostych. Ponieważ wystarczyło nauczyć Ojcze Nasz, nauczyć Zdrowaś Mario i powiedzieć, jak to odmawiać. Zresztą wtedy prawdopodobnie jeszcze nie było pełnego Zdrowaś Mario, tylko odmawiano tą pierwszą część do Święta Mario Matko Boża. Czyli tylko pozdrowienie anielskie i to pozdrowienie, które wypowiedziała Elżbieta do Maryi. Wystarczyło nauczyć tych dwóch modlitw, powiedzieć, jak odmawiać te modlitwy i zostawić. Znaczy zostawić łasce i Duchowi Świętemu i Matce Bożej. Jacek w ten sposób rzeczywiście mógł promować różaniec. Nie taki typowy nasz, ale na pewno uczył ludzi modlitwy na paternoster, właśnie na tym sznurze modlitewnym. I kierował ludzi ku Maryi, mówiąc, to jest ta matka, która da wam tylko życie, która nie będzie oczekiwała od was ofiar. Jacek z tą modlitwą idzie na północ, gdziekolwiek idzie na południe, na północ, idzie też na wschód i na wschodzie, z tym kierunkiem wschodnim wiąże się opowieść o Jacku w Kijowie, o tym, jak to Jacek uratował Najświętszy Sakrament, Matkę Bożą z pożaru. Miało to mieć miejsce w 1240 roku, wtedy, kiedy Tatarzy uderzyli na Ruś i zniszczyli Kijów. Jacek miał wtedy odprawiać mszę w kościele dominikanów. W momencie, kiedy odprawiał tą mszę, kościół się zaczął palić. On spokojnie mszę dokończył, chwycił puszkę z Najświętszym Sakramentem. Wtedy jeszcze nie istniały monstrancje. Chwycił puszkę z zapasem ciała pańskiego i zaczął uciekać. I w tym momencie usłyszał z bocznego ołtarza piękny kobiecy głos. Jacku, Jacku, uciekasz, a syna mojego ratujesz, a mnie zostawiasz na pastwę płomieni. No i Jacek tak popatrzył, ale ty jesteś za ciężka. Ale kobiecie się nie odmawia, więc chwycił tą figurę, okazała się lekka jak piórko, wyniósł ją z pożaru. Bracia do tej pory zastanawiają się, co jest cudem. Znaczy, czy ona, to, że ona się okazała lekka, czy to, że nie dostał po uszach zasugerowanie, że Maria za dużo waży. Ale ostatecznie wyniósł ją stamtąd. I tu mamy przedstawienie tego cudu. Z tyłu, kiepsko widać, ale z tyłu widać płonący Kijów. To był grudzień, więc Jacek biegł po rzece, to nie był cud, dlatego że rzeka była po prostu zamarznięta. I to widać tutaj, malarz, który malował ten plafon, namalował właśnie zamarznięty Dniepr. Jacek po nim biegnie, trzyma w jednej ręce puszkę, w drugiej ręce trzyma figurkę Najświętszej Marii Pan. Historycy nie wiedzą do końca, czy to jest prawdziwa opowieść, czy to jest tak zwana teologia fabuloza, to znaczy ojciec Seweryn Lubomelczyk, który nam przekazał tę historię, chciał opowiedzieć o Jacku jako tym, który czcił Najświętszą Marię Pannę i czcił Najświętszy Sakrament. W związku z tym stworzył taką historię, żeby to łatwiej zapadało w pamięć. Historia jest prawdopodobna, mogło tak być, bo to historycznie da się uzgodnić. Ale czy tak było, na pewno nie wiemy, za to mamy aż cztery Matki Boże Jackowe.
Wyniesione z pożaru.
Wszystkie wyniesione z pożaru. To jest najpiękniejsza z nich i prawdopodobnie oryginalna. To znaczy, to jest Matka Boża Jackowa Lwowska. Pozostałe trzy to jest Matka Boża, figurka Matki Bożej, która jest w archiwum byłego Muzeum Ateizmu we Lwowie. Druga figurka to jest Matka Boża, która była przy konfesji świętego Jacka, ona jest na pewno XVI-wieczna, bo to widać po typie przedstawienia. I jest Matka Boża, która jest w Przemyślu. No i jakby ta przemyska i lwowsko-krakowska, one ze sobą najbardziej konkurują, która jest właściwa Jackowa. Po typie przedstawienia najprawdopodobniej ta, I najprawdopodobniej ta figura jest w ogóle kopią jeszcze starsza. Ja nie będę wchodzić, bo to historyczno-sztuczne takie dywagacje. To, co jest ważne, to Maria jest właśnie tu przedstawiona jako Matka Boża Bolesna, dlatego że tutaj mamy ten krzyż, czy to drzewo, to jest krzyż w typie drzewa życia. Maryja obejmuje drzewo życia, na której wisi jej syn, a jednocześnie na drugiej ręce trzyma dzieciątko Jezus, które błogosławi. I ta figurka, ona jest niby w typie pięknej Madonny, ona jest w ogóle wykonana z alabastru. Jakby Państwo kiedyś mieli okazję zobaczyć ją na wystawie, ona jest po prostu prześliczna. Szczególnie jak przechodzi przez nią światło, to po prostu no, można patrzeć godzinami, naprawdę. Jest w typie pięknej Madonny, ale jest zbyt hieratyczna. Piękne Madonny, jak Państwo kojarzą, Madonny z Krużowym, w ogóle są bardziej dynamiczna jest ta sylwetka, bardziej wygięta. Ona jest zbyt statyczna jak na piękną Madonnę i stąd jest właśnie hipoteza, plus tam jeszcze kilka innych elementów, że to jest kopia jakiejś starszej figurki, która była czczona i była tak już zniszczona, że postanowiono w XIV wieku wykonać jej kopię. I tu na dole, niestety nieostro widać, tu na dole widać herb, płaskorzeźbę odwołującą się do herbu książąt halickich, Rurykowiczów. Mamy świętego Jerzego, który morduje smoka. Temu smokowi niestety w miarę upływu czasu urwało troszkę główkę. I tu jest dziewica, którą właśnie tak heroicznie święty Jerzy ratuje.
No to chyba o to chodzi, żeby smokowi głowę
wyrwać. Tak, ale to znaczy chodzi o to, że tutaj on miał pewnie tą paszczę bardziej tak dopracowaną, no tu niestety w miarę upływu czasu. W ogóle ta figurka była noszona w procesji, więc ona też tam, jak robiono prześwietlenie, okazało się, że część była utłuczona tej figurki, właśnie pewnie komuś upadła i tak dalej. Ona jest dość duża i dość ciężka, rzeczywiście. Więc kiedyś ojciec Wojciech Prus właśnie w ramach testowania wziął ją na ręce i próbował z nią biegać, mówił, że ciężko było, że na pewno do drugiej ręki puszki by już nie uniósł drugiej ręce. Więc pytanie też w ogóle, dobrze, Jacek ratuje tą figurkę, ratuje Najświętszy Sakrament. Pytanie w ogóle, skąd się rzeźba wzięła wtedy u dominikanów w klasztorze? Dlatego, że bracia dominikanie mieli zakaz na początku swojego istnienia, mieli zakaz wystroju w formie rzeźb. Nie wolno było mieć rzeźb w kościele. Pewnym wytłumaczeniem mogłoby być to przedstawienie na dole, że po prostu książę ruski tak bardzo cenił dominikanów, że im tą figurkę ofiarował. Tego nie wiem. W każdym razie jedno jest istotne. Jacek był jest gorącym czcicielem Najświętszej Marii Panny i ten kult, tą miłość ku Maryi przekazywał dalej, przekazywał tym, do których był posłany. I ten kult był właśnie odpowiedzią na mitologię słowiańską. Na tą rzeczywistość mitologii słowiań, która mówiła o rzece jako matce, o wodzie jako tej przestrzeni łączącej świat żywych ze światem zmarłych, nad którym Jacek okazywał panowanie. Co jest ciekawe, jak czytamy żywot świętego Jacka, ten najstarszy żywot świętego Jacka, pióra lektora Stanisława, to tam bardzo wyraźnie widać to, że Jacek właśnie za każdym razem odwołuje się do Chrystusa. To nie jest na zasadzie, a teraz ja ci mówię wstań, tylko jeżeli jest topielec, to jest w imię Chrystusa Jezusa, albo przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny w imię Chrystusa. Zawsze jest to odwołanie do mocy Bożej. To nigdy Jacek nie mówi, to teraz ja wskrzeszam, tylko Panie przyjdź i zbaw. Panie Ty dokonaj tego dzieła, o które Cię proszę. Też przez to Jacek pokazywał, że on panuje nad żywiołami. Te cuda pokazywały panowanie nad żywiołami, ale wskazywał też bardzo wyraźnie, to nie ja panuję nad żywiołami, nie ja, Jacek Odrowąż, tylko Bóg, ten, o którym mówię, ten, którego przedstawiam. Zresztą tu trzeba też Jacka podziwiać bardzo z tego względu, że Jacek miał bardzo szerokie grono, bardzo szerokie spektrum ludzi, do których mówił. Dlatego, że tak jak mówiłam, dominikanie na przykład tu w Gdańsku też chodzili do wiosek wokół Gdańska. Dominikanie głosili do mieszczan. Wiemy z żywotu, że święty Jacek miał stałe penitentki wśród mieszczanek, ale też wśród szlachcianek krakowskich. ponieważ niektóre świadectwa są podpisane, że penitentka Katarzyna, penitentka świętego Jacka, czy tam Mieszczka, Agnieszka, umiłowana penitentka świętego Jacka, więc ewidentnie są wskazania, że te kobiety się u niego spowiadały, to były stałe, był ich stałym spowiednikiem. Więc chłopi, szlachcianki, mieszczanki, ale Jacek też był kaznodzieją królewskim, wtedy jeszcze książęcy. Dlatego, że dominikanie przyszli do Krakowa i na początku nie mieli jeszcze gdzie się zatrzymać. Iwo Odrowąż udostępnił im budynki na Wawelu, pomieszczenia na Wawelu. Jest też hipoteza, że specjalnie kazał im coś postawić, jakiś budynek, ale to nie jest potwierdzone do końca. I dominikanie, będąc na Wawelu, w pewnym momencie zaczęli po prostu głosić kazania w katedrze. I byli stałymi książęcymi kaznodziejami do XVI wieku. Na Wawelu kazań nie głosili biskupi, znaczy pewnie rzadko biskupi, nie księża, tylko dominikanie grzecznie, codziennie któryś z braci dreptał na Wawel, odprawiał mszę albo mówił kazanie. Więc proszę popatrzeć, jaki rozstrzał od półpogańskich chłopów i takiej ludności wiejskiej de facto w Prusach, w Jadźwierzy, po dwór książęcy w Krakowie. I Jacek sobie radził. W całym tym rozrzucie. Był w stanie mówić do jednych i do drugich. To świadczy o wielkim darze słowa. To świadczy też o tym, że był Odrowążem, ponieważ ród Odrowążów słynął z dwóch rzeczy. Znaczy właściwie trzech, ale z dwóch szlachetnych, takich bardzo szlachetnych. Pierwsza z nich to dalekowzroczność. Odrowążowie byli bardzo dalekowzroczni. Oni byli, dlatego Iwo Odrowąż świetnie się odnajdywał na tej, mówiłam wczoraj, skomplikowanej bardzo planszy gier politycznych i społecznych w XIII wieku, ale też dlatego Jacek to był cudotwórca, to był człowiek o bardzo wrażliwym sercu, jak czytamy tutaj w jego żywotach, on jak widział ludzkie cierpienie, to płakał, tak samo święty Dominik. Są opisy cudów, że jak widział właśnie utopionego, rzeka wrzuciła do Kielca, Jacek musiał odejść na chwilę na bok, żeby się uspokoić. Uspokoił się, przyszedł, pomodlił się i ten topielec odzyskał życie. Jacek jest człowiekiem bardzo wrażliwym, a jednocześnie to jest człowiek, który bardzo mocno stoi na ziemi. Przychodzi do Gdańska i kiedy zaczyna się budowa, czy odbudowa kościoła, muszą być papiery. Musi biskup wydać zgodę, tam biskup Michał wydał 3 zgody na działalność dominikanów w Gdańsku. Musi być papier oświadczający, że oni mają prawo do tego gruntu, który otrzymali. Dlaczego? Bo Jacek doskonale wie, że w momencie, gdyby się zaczęły jakieś tumulty, problemy, bracia muszą mieć podstawę do tego, żeby walczyć o swoje. Jacek bardzo mocno stoi na ziemi. To nie jest człowiek, który lewituje gdzieś tam w powietrzu. I to jest też piękna cecha, to jest też cecha Odrowążów. Nie wiem, czy na pewno Państwo wiedzą, bo to był bardzo znany polonista polski, wywodził się z tego rodu, niejaki pan Pieniążek. I Odrowąż Pieniążek, ten przydomek Pieniążek, on nie jest bez powodu. Odrowążowie świetnie liczyli gotówkę. Oni byli mistrzami w znajdowaniu sposobów na dochód i w takim manewrowaniu tym dochodem, żeby mieć z tego korzyści. No i Jacek też do tego rodu należy, więc też tą umiejętność posiada, chociaż tutaj prawdopodobnie mu się przydawała po prostu mniej. O tyle, że był w stanie zabezpieczyć stabilną sytuację polskiej prowincji. Wreszcie trzecia cecha, tą charakterystykę mamy u Jana Długosza w Bandaria Prutenorum. Trzecia cecha rodu Odrowążów, byli wymowni, jak to zapisuje Długosz. Mieli umiejętności retoryczne. Dlatego Jacek miał ten dar słowa. To, że łaska zadziałała na naturze i w naturze znalazła bardzo dobry materiał. Jacek był z rodu, który był wymowny, który umiał mówić, który potrafił językiem wiele rzeczy, dzięki wymowie wiele rzeczy uzyskać. W związku z tym Jacek, jak widać, Jacek ma dobre podstawy takie psychiczne, dobre podstawy takie rodzinne, można powiedzieć. Do tego, żeby stać się dobrym dominikaninem i on to umiejętnie wykorzystuje. Właśnie to, też tą umiejętność głoszenia słowa. Jacek umiera w opinii świętości w 1257 roku. Umiera w święto w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli 15 sierpnia. Generuje to problem później, bo po kanonizacji ciężko było ustawić w kalendarzu jego wspomnienie. To jest sierpień, to są żniwa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, 6 sierpnia, teraz 8, a wtedy 6, jest świętego Dominika. Jest wniebowzięcie. Gdzie tego Jacka tam wcisnąć? Między tego Dominika, te żniwa i to wniebowzięcie. I to tam cały czas była potem płynność tego wspomnienia świętego Jacka. No ostatecznie wspominam go 17 sierpnia. Dobrze mówię? Dobrze. I Jacek umiera. I w momencie, kiedy umiera, już się zaczynają dziać cuda. Tak notuje lektor Stanisław. Pochowano świętego Jacka, był pogrzeb, złożono go właśnie w tej kaplicy, gdzie się modlił, gdzie miał tą wizję, którą pokazywałam. I w tego samego dnia we Florencji, i tu nie chodzi o włoską Florencję, tylko chodzi o dzielnicę wtedy jeszcze nie Krakowa, tuż przed murami Krakowa, przed bramą świętego Floriana, czy tam w okolicach kościoła świętego Floriana, okolice Barbakanu obecnego. Jeden z synów szlachetnego rodu, Żegota, z rodu Toporów, podczas przejażdżki konnej spada z konia i umiera. Znaczy ginie, po prostu jakoś tak nieszczęśliwie upada, że skręcił sobie kark. I oni, rodzina, korzystając z faktu, że świeżo pochowano świętego Jacka, przynosi to ciało świeżo ubitego szlachcica, składa je na płycie nagrobnej świętego Jacka i Żegota po pewnym czasie, nie pamiętam dokładnie jakim, ale niezbyt długim, wstaje żywy. Co jest ciekawe, że Żegota, my go potem znajdujemy w listach świadków w Księdze Cudów. Więc to nie jest na takiej zasadzie, że Żegota po prostu bardzo gorliwie potem czcił świętego Jacka. Był głęboko przekonany o jego świętości. On zresztą po tym wstaniu z tej płyty nagrobnej mówi, że on widział świętego Jacka, że miał wizję, że Jacek jest już w niebie, że on jest święty. Zresztą nie tylko Żegota miał taką wizję, miał ją mieć też biskup Prendota, który przysnął podczas modlitwy w chórze, w katedrze i właśnie zobaczył w tej wizji sennej, jak święty Jacek jest prowadzony przez świętego Stanisława do raju, w asyście aniołów śpiewających piękne responsorium. Podobną wizję ma Bronisława, to jest Norbertanka z krakowskiego Zwierzyńca, która też w momencie śmierci świętego Jacka, ona nie wiedziała, że on umiera, ale zobaczyła na niebie, jak nad kościoła świętego Jacka zapala się, znaczy święty Dominikan, zapala się taka wielka droga świetlista i po tej świetlistej drodze Maria Panna w asyście aniołów też prowadzi świętego Jacka. Wiadomo, że te asysty aniołów, to tak trzeba sobie wziąć poprawkę na wyobraźnię lektora Stanisława, ale faktem jest, że Bronisława przychodzi, ona ma tą wizję. Ona nie wie, co się dzieje w kościele Dominikanów, ale ma tą wizję. Bierze jeszcze dwie swoje siostry, biegną do Krakowa, ten zwierzyniec był poza murami. Biegnie do kościoła Dominikanów i mówi, umarł święty Jacek, prawda? Bo ja miałam taką wizję, bo ja to zobaczyłam. Jacek umiera w opinii świętości, przy jego grobie zaczynają się dziać cuda. Więc bracia mi namyślają się wiele, tworzą biuro cudów i zaczynają gromadzić informacje. Zaczynają te informacje spisywać, opatrywać listami świadków, podpisami. Liber Miraculorum to się tak nazywa ładnie, nie dotrwało naszych czasów. Nie wiemy, co się z nim stało. Prawdopodobnie spłonęło w tym z pożarów krakowskiego konwentu, bo on się palił ciągle, nie tylko w XIII wieku. W każdym razie część tego Liber Miraculorum mamy w żywocie lektora Stanisława, ponieważ on wybrał kilka cudów i spisał je w swoim dziele, żeby przyszłe pokolenia miały podstawę do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego. Ci bracia, którzy zajęli się kanonizacją Jacka, to byli fachowcy. Bo to byli bracia, którzy zajmowali się kanonizacją świętego Stanisława, też świętej Jadwigi Śląskiej. Doskonale wykonali swoją pracę. Ale to, co jest ważne, to jest to, że nawet bracia w konwencie byli przekonani, że Jacek był święty. Gdzie ja Dominikanów kojarzę jako taki na dystans od cudowności. Jest taka anegdota, jak reagują przedstawiciele konkretnych zakonów na wizje maryjne. Kapucyn pada na kolana i rozpoczyna wielbienie. Dominikanin się przygląda, ale zaczyna to Salve Regina, Misericordia, a Jezus mówi, cholera, co ja jadłem na kolację? Więc coś w tym jest, w takim lekkim dystansie, może nie od razu myślenie o kolacji, ale taki lekki dystans, no cuda cudami, ale to primum discernere, to co pan Tomasz wczoraj przytaczył. Najpierw rozróżniajmy, najpierw tak zastanówmy się, rozeznajmy, czy to jest to, co powinno być. A bracia są przekonani o jego świętości. I dopóki żyją bracia odpowiedzialni za biuro cudów, to biuro się rozwija, są zgłaszane kolejne cuda, bardzo często to są właśnie wskrzeszenia, uzdrowienia, w tym dwa moje ulubione to są dotyczące zwierząt. Mianowicie święty Jacek miał taką czcicielkę, to była służąca. Kraków po najazdach mongolskich, oni zostawiali spaloną ziemię, więc jak miasto się odbudowywało, no tam było dużo ludzi ubogich. No i jak służąca dostała od swojej pani krowę, no to po prostu to był skarb. Ta krowa to było źródło wszelkiego szczęścia i wszystkich marzeń na przyszłość, bo i mleko, i w ogóle jest takie źródło jakiegoś własnego dochodu, bo to mleko zawsze można sprzedać. No i coś własnego. To jeszcze zwierzę, bo takie duże zwierzę, bo krowa, nie? Więc no wtedy no, to było normalne, że hodowano zwierzęta w obrębie murów. No i ta krowa padła. I dla tej kobiety, dla do bożki, to po prostu był dramat życiowy. No po prostu wszystko się zawaliło. Poprosiła swoją panią, że ona pobiegnie, poprosi świętego Jacka o cud. No ale poszła, wróciła, ta krowa dalej zdechnięta. No to ona jeszcze raz pobiegnie. No właścicielka odesłała ją do tego świętego Jacka, pewnie, żeby pozbyć się jej z domu, żeby nikt nie histeryzował i kazała rzeźnikowi oprawiać już to padnięte zwierzę. No i on naciął skórę na kopycie i nagle ta noga się szarpnęła i krowa wstała. Okazało się, że w międzyczasie dobożka znowu dobiegła do świętego Jacka, do grobu, bo to jeszcze nie było konfesji. Świętu Jacku, oddaj mi moją jałówkę. No i oddał. Co jest istotne w tym cudzie, drugi cud dotyczy z kolei konia. To był taki wozak, który pracował właśnie w ten sposób, że wynajmował się do przewozu różnych rzeczy, padł mu koń. I to było to samo, że przyszedł do świętego Jacka, ktoś, sąsiad mu powiedział, słuchaj, ty idź do świętego Jacka, może on ci przywróci tego konia. On poszedł do tego świętego Jacka, klękł przy grobie, tak modli się, modli, w końcu mówi, będę pościł raz w miesiącu w każdą środę. I po chwili słyszę, a to przez kościół biegnie jego żona i krzyczy, koń wstał. Te dwa cudy pokazują to, że Jacek bardzo potrafił współczuć z ludźmi prostymi, rozumiał, że ta krowa to nie jest tylko krowa i ten koń to nie jest tylko koń, ale z tym stoi jeszcze wiele innych rzeczy, na przykład utrzymanie, ale też to, że dla Jacka nie ma rzeczy zbyt mało ważnych. Nie ma czegoś takiego, że mam problemy, nie wiem, to moja historia, mam problem z zakupem mieszkania, no to nie pójdę do świętego Jacka, to tak głupio, nie? Zawracę świętemu głowę o pieniądze, to jakieś problemy prawne. No ale poszłam, poprosiłam, Jacek, tak, był rollercaster, jak to jackowa metoda działania, musi być rollercaster, bo inaczej by było nudno, ale skończyło się dobrze i w tym mieszkaniu mieszkam od wielu lat. Nie straciłam pieniędzy, chociaż mi to groziło i to nie z mojej winy. Ale Jacek zajmuje się rzeczami drobnymi. Tylko od razu ostrzegam, tak jak mówił ojciec Krzysztof, będzie rollercoaster, będzie jazda bez trzymanki. Ona się dobrze skończy. Gwarantuję. Znaczy, i myślę, że Jacek też gwarantuje, ale będzie rollercoaster. Dlatego, że Jackowi, to widać przy tym cudzie z Mirosława. Dopiero jak Mirosław obiecał, że będzie pościł, czyli prowadzi w swoje życie praktykę, która będzie mu przypominała o Bogu, będzie mu przypominała o Chrystusie, Jacek wtedy zadziałał. Bo Jackowi chodzi o nawrócenie. Jemu nie chodzi o jakieś zewnętrzne, takie materialne, doczesne tylko korzyści. Jackowi chodzi o to, żeby ci, którzy do niego przychodzą, się nawracali. I tu bardzo wyraźnie widać to, że ten Jacek, on jest, że to jest ten Jacek. To jest ten Jacek z XIII wieku. To jest ten Jacek Odrowąż, który chodził, był misjonarzem. Chodził po świecie i głosił Chrystusa. Dalej go głosi. Dalej mu chodzi, zależy na tym, żeby ludzie się nawracali, żeby dostrzegali Boga. Żeby to nie jego widzieli, tylko Chrystusa. Albo widzieli Maryję, a Maryja go do Chrystusa zaprowadzi. Ale zanim Jacek trafił na ołtarza, to był kolejny rollercoaster. Dlatego, że Jacek umiera w 1257 roku, a zostaje kanonizowany w 1594. Pytanie, co się dzieje w międzyczasie. A no, w międzyczasie jest tak, że najpierw wymierają ci bracia, którzy prowadzą Księgę Cudów. I niestety wymierają w momencie, kiedy na katedrę krakowską przychodzi Jan Muskata. I to jest biskup, jakby to powiedzieć, to jest taki biskup, którego żadnej decyzji nie życzę. Niestety jest biskupem bardzo długo, ponad 20 lat. To jest człowiek, który wiedział, że sprawując tak wysoką funkcję, będzie mógł zrobić karierę. W związku z tym na boku miał konkubinę. Podobno na liturgiach się tak spektakularnie nudził, że aż budził zgorszenie. Tam drzemał, ziewał, robił przeróżne rzeczy. I chodziło mu o to, żeby być kimś ważnym. Próbował oderwać jeszcze biskupstwo krakowskie od Polski, przyłączyć się do Czech, czym oczywiście zraził sobie cały kościół polski, znaczy polskich hierarchów. Kombinował też politycznymi rozgrywkami, w politycznych rozgrywkach pomiędzy książętami, czym sobie zraził wszystkie polskie możne rody. Ale i tak te ponad 20 lat był biskupem. Za czasów takiego biskupa nie dało się pchnąć procesu kanonizacyjnego, dlatego że żeby proces się zaczął, potrzebne były listy od możnych, listy od księcia i musiało być poparcie biskupa miejsca. A biskup miejsca, no nie powiem, gdzie miał kanonizację, mówiąc o kościele. Potem Muskato umiera w 1320 roku. Na katedrę krakowską wracają znowu bardzo głęboko wierzący i zaangażowani biskupi. Problem polega na tym, że wtedy w polskiej prowincji są konflikty. To jest w 1300 roku polska prowincja rozpada się na Polskę i Morawę, ale też w polskiej prowincji zaczynają się konflikty. Polska, znaczy centrum ciężkości przesuwa się z Krakowa do Wrocławia. Dużo rzeczy też między braćmi się takich nieciekawych dzieje. I dopiero w połowie XIV wieku, kiedy powstają dominikanie peregrynanci, kiedy się zaczyna misja na wschód, kiedy polska prowincja udało jej się pozbierać i odzyskać jako taką jedność, lektor Stanisław pisze swój żywot świętego Jacka, który jest naprawdę pod względem teologicznym, konstrukcyjnym, prawnym, to jest arcydzieło. Naprawdę to jest książka, znaczy to jest żywot, który jest arcydziełem. Stanisław, który opiera ten żywot na proroctwie Izajasza i na Ewangelii świętego Jana. I mówi o Jacku. Jacek jest tym sługą słowa, Jacek jest światłością. Jacek jest tym światłem, które zostało dane Polsce. I co jest ciekawe, jak się czyta pierwszy raz ten żywot napisany przez Stanisława, tej warstwy nie widać. Widzi się tylko cuda. Widzi się te wspaniałe historie. Dopiero jak się ktoś w to wczyta głębiej, nagle zaczyna, ten tekst zaczyna się rozwarstwiać, jak dobre ciasto francuskie. Włożone do piekarnika, ono się robi takie puszyste. I to samo jest z żywotem świętego Jacka, napisanym przez lektora Stanisława. Nagle okazuje się, że tam jest drugie dno, trzecie dno, czwarte dno. I to wszystko pięknie się komponuje, wszystko się pięknie składa, to wszystko opowiada o świętym Jacku, a przez świętego Jacka opowiada o Chrystusie. Jacek w tym żywocie jest podobny do świętego Dominika, jest podobny do świętego do Jezusa. Jeden z jego ostatnich cudów to jest cud bardzo mocno odwołujący się do Ewangelii świętego Jana. Jacek przywraca wzrok dwóm niewidomym bliźniakom. I ci bliźniacy są niewidomi od urodzenia, od dzieciństwa. I jeden z ostatnich cudów Jezusa to jest właśnie cud przywrócenia wzroku niewidomemu od urodzenia. I ten cud jest bardzo ważny, dlatego że Jezus w ten sposób pokazuje, jestem Bogiem, bo tylko Bóg może stworzyć na nowo oczy. No bo skoro on był niewidomy od urodzenia, nie miał oczu, to żeby zaczął widzieć, to te oczy trzeba było stworzyć. Stwarzać może tylko Bóg. W momencie, kiedy Jacek przywraca wzrok bliźniakom niewidomym od urodzenia, to jest dla lektora Stanisława, i lektor Stanisław myślę, że liczył na to, że czytelnicy też to dostrzegą, to jest powiedzenie, przez Jacka działa Chrystus. Jacek działa, czyni dzieła Chrystusa, przez Jacka działa Bóg. I Jacek powstaje w 1352-57 roku, powstaje żywot świętego Jacka napisany przez Stanisława. Spisywane są cuda, jest takie pewne ożywienie, jeśli chodzi o kult, po czym to znowu robi takie opada. A sytuacja polityczna się zmienia, zmieniają się też biskupi w Krakowie. Kolejny moment, kiedy jest Jeszcze jedna próba, żeby ożywić, żeby to pchnąć do przodu, to jest wiek XV, działalność kardynała Oleśnickiego. Kardynał Oleśnicki bardzo chciał, żeby przysporzyć Krakowowi szacunku, ale też, żeby polski kościół zaistniał szerzej w kościele powszechnym i szukał osób do kanonizacji. On wtedy zbiera materiały o królowej Jadwidze, zbiera też materiały o Jacku, o Iwo Drowążu, próbuje właśnie ożywić kult Iwo Drowąża. I wtedy, tak jak mówię, prawdopodobnie wtedy po raz pierwszy dokonano rozpoznania relikwii świętego Jacka i te relikwie otworzono grób, wyjęto Jacka z grobu, przyłożono do ołowianej trumny i schowano w ścianie. Problem polegał na tym, że niewiele po tej rekognicji kościół dominikanów się spalił. I to był bardzo duży pożar, spaliło się wtedy też część miasta. Pożar wybuchł, ponieważ bracia szukali złota. To znaczy, po prostu bawili się w alchemików i tak skutecznie szukali kamienia filozoficznego, że zaczął się palić klasztor, potem się zaczęło palić miasto. Spalili pół miasta, przy okazji złota nie znaleźli, ale też w wyniku podczas odbudowy kościoła nie oznaczono miejsca, gdzie leży święty Jacek. W związku z tym, kiedy w XVI wieku wreszcie udało się przesunąć ten proces kanonizacyjny już na poziom rzymski, udało się wreszcie ruszyć stolicę apostolską, okazało się, że nie wiadomo, gdzie leży święty Jacek. Jeden z braci, jeden z pierwszych przeorów, Andrzej Świątek, który właśnie to pchnął do Rzymu, szukał tego świętego Jacka, że to gdzieś musi być, jakby państwo byli w kościele dominikanów w Krakowie, jest tak zwana mała zakrystia, znaczy pierwsza zakrystia. Z Nawy od razu wchodzi się takiego kantorka, gdzie siedzi brat Andrzej albo brat Marek, ewentualnie siostra. I myślano, że to w tej zakrystii, to wtedy tam była kaplica Najświętszych Trzech Królów, przepraszam, że to gdzieś tam. No to kopali, nie znaleźli. No to no, na razie odłożyli to ad acta, zbierzmy świadectwa, ukonstytuujmy ten trybunał procesowy w Polsce, a ciała poszukamy, jak to już przejdzie na ten etap, że będzie trzeba mieć relikwie koniecznie. No dobrze, no to poszły petycje Zygmunta Starego, na którego nacisk wywierał jego spowiednik, którym był właśnie Andrzej Świątek. Spowiednicy mają wielką władzę. Spowiednik naciskał na króla, król pod wpływem spowiednika napisał petycję. Do tej petycji królewskiej dołączyły petycje oczywiście biskupów, episkopatu. Poszło to wszystko do Rzymu. Papież się zgodził, wyznaczył biskupów do trybunału, a wtedy ci biskupi powiedzieli nie. Nie dlatego, że nie lubili Jacka, tylko dlatego, że politycznie się nie zgadzali z kimś. No to trzeba było znowu wysłać petycję do Rzymu, papież znowu wyznaczył kolejnych biskupów, no wreszcie się zaczął ten proces. Przesłuchano, to są lata 30. XVI wieku, przesłuchano kilkaset osób. To jest potężna dokumentacja, dlatego że tam są świadectwa kilkuset osób z XVI wieku. Cuda przeróżne. Od tego, że uzdrawiały z bólu zębów, to wtedy nie było dentysty, jedyne leczenie polegało na usuwaniu zęba. Od leczenia zębów przez wskrzeszeń, bardzo dużo wskrzeszeń, też głównie do pielców, bardzo dużo uzdrowień, po uzdrowienia z Gallicum morbum, czyli z syfilisu. To jest też jeden ze świadectw, że wtedy już syfilis dotarł do Polski. Ta fala, która się pojawiła we Włoszech. Po uzdrowieniu właśnie z takich chorób, można powiedzieć, wstydliwych, ona się nazywa Gallicum morbum, czyli choroba francuska. Wspaniale, cudownie, cuda zostały zebrane. Nie wiadomo dlaczego przez 3 lata leżały sobie w archiwum, po czym zostały zawiezione do Rzymu. Papież się zapoznał, odpowiednie osoby też się zapoznały i wtedy, proszę Państwa, to jest czas wojen włoskich, początek XVI wieku. No i wtedy Rzym został zaatakowany przez wojska cesarskie. Zdobyty papież został wywieziony z Rzymu, a żołdacy cesarza dokonali Sacco di Roma. Czyli totalnie spalili, co się dało spalić i no, te takie pozostałe rozrywki żołnierskie, czyli kradzież, gwałty i tym podobne rzeczy, No i w tym Sacco di Roma Jacek też zaginął. Papież gęsto się tłumaczył przed polskim królem, że no niestety nie możemy, bo akta zaginęły, nie mamy podstawy, ale możecie, jak król wyznaczy konkretne kościoły, to w tych kościołach można sprawować kult świętego Jacka, można napisać do brewiarza własne oficjum dla Jacka oraz formularz mszy odpowiedni, wotywy. To współcześnie nazywa się beatyfikacją, wtedy jeszcze nie było takiego pojęcia jak beatyfikacja, ale zezwolono na kult świętego Jacka w określonych miejscach, czyli w klasztorach dominikańskich, tam w kilku jeszcze wyznaczonych przez króla diecezji. Ale co z kanonizacją? Kanonizację próbowano wskrzesić, proszę Państwa, jeszcze w latach 40. To wtedy znowu spisano cuda, wysłano do Rzymu i nawet nie wiemy, co się z tymi aktami stało, bo my ich w tej chwili nie mamy. Nawet nie wiem, czy one do tego Rzymu dotarły. Potem był Sobór Trydencki. Więc też ta sprawa Jackowa ugrzęzła. W międzyczasie, jak tylko Jacek, tak próbowano pchnąć tę sprawę Jacka, to umierali kolejni papieże. Jacek mógł mieć przydomek tak, ukatrupiający papieży, dlatego że ale to zaraz do tego wyjdzie. No i tak to, co szło do Rzymu, to zdychało. I ta kanonizacja przez ten cały XVI wiek, tak co 20 lat była popychana do Rzymu i tam, albo jeszcze zanim doszła do Rzymu, umierała. I w latach 80. Promotorem kultu i promotorem tej kanonizacji zostaje ojciec Seweryn Lubomelczyk. Przeciekawa postać, która niestety umarła i została pogrzebana w archiwach dominikańskich. To jest Żyd, znaczy on urodził się jako Żyd w Lubomli, na pograniczu Korony i Księstw Ruskich i Rusi. W wieku 20 paru lat nawrócił się i przeszedł na katolicyzm. Po czym, tak zapisuje Piotr Pruszcz, nie wiem, czy tak było rzeczywiście, czy to jest tylko hagiografia, miał wizję, w której zobaczył Matkę Bożą i świętego Jacka. Matka Boża powiedziała, że ma wstąpić do Dominikanów. Znaczy ma nałożyć taki habit, jak ojciec Jacek, jak brat Jacek. I Seweryn wstąpił do Dominikanów. Dominikanie bardzo szybko się zorientowali, że ten młody chłopak jeszcze, młody mężczyzna, ma niesamowity potencjał intelektualny. I wysłali go na studia. Studiował na Uniwersytecie w Salamance, wówczas to był bardzo prestiżowy uniwersytet. Studiował w Paryżu, studiował być może w Bolonii. W każdym razie odbywa takie tour uniwersyteckie po Europie, wraca do Polski i w Polsce tutaj w Gdańsku przez kilka lat, pracuje jako kaznodzieja, po czym wraca do Krakowa, przyjeżdża do Krakowa, w Krakowie jest magistrem studentów, jest wykładowcą teologii, jest odpowiedzialny za fundusze. Potem jeszcze będzie w międzyczasie przeorem w dwóch klasztorach. To tak a propos polskiego antysemityzmu. Ten człowiek, znaczy ojciec Seweryn, jest, oprócz tego, że ma niesamowite zdolności intelektualne, jest człowiekiem bardzo konsekwentnym w tym, co robi. I to był najlepszy człowiek do tego, żeby doprowadzić tą kanonizację do końca, dlatego że kiedy on ją przejmuje w latach 80. jest, tak jak mówiłam, faza wymierania papieży. Znaczy, co wybierają papieża, to on umiera. Zanim jak Seweryn zawiózł akta do Rzymu, to zanim Jacka kanonizowano, w ciągu kilkunastu lat pięciu papieży. I dopiero szósty Jacka kanonizował. I naprawdę trzeba było dużej konsekwencji, trzeba było dużej siły charakteru, żeby się nie poddać, żeby po prostu za każdym razem, jak umierał kolejny papież, zbierać te wszystkie akta i pchać to do przodu. Inna rzecz, że to bardzo dużo kosztowało. To za każdym razem trzeba było się opłacić, trzeba było złożyć stosowne dary i tak dalej, ale Seweryn się nie poddawał, zaciskał zęby i szedł do przodu. I rzeczywiście w 1594 roku Klemens VII kanonizuje świętego Jacka, dokonuje tego w Bazylice świętego Piotra, świeżo wtedy wznoszony, znaczy będący już pod koniec, znaczy w trakcie wykańczania, w związku z tym kanonizacja nie odbywa się w nawie głównej, tylko w jednej z bocznych kaplic. Wspaniała uroczystość, kaplica jest cudownie, bardzo bogato i hojnie przystrojona przez polskiego króla. Wspaniałe dary zostają ofiarowane papieżowi, nie tylko. Między innymi pojawia się też właśnie ten sztandar kanonizacyjny. Podobno jest tak wspaniała ta liturgia, że papież musiał przewędrować z Lateranu na Watykan, że tłumy, które były wtedy na tej kanonizacji, zaczynały się już przy zamku świętego Anioła i ciągnęły się aż po Bazylikę świętego Piotra, a nie było wtedy telebimów. Po prostu szła procesja i ludzie się takie tłumy się zgromadziły, że zajęły ten szlak właśnie od zamku świętego Anioła aż po Watykan. I Jacek został kanonizowany. I w tym momencie to tak jakby ktoś jakby pękła tama z wodą. Kult świętego Jacka po prostu popłynął. I to był bardzo dobry moment też na szerzenie kultu, dlatego że, no tak jak pokazywałam, lektor Seweryn Lubomelczyk pokazał, że Jacek był czcicielem Maryi, a to są czasy kontrreformacji. Był czcicielem Maryi, był misjonarzem. I był też czcicielem Najświętszego Sakramentu. Z tego względu właśnie to przedstawienie, czyli Jacka, nie tyle Jacka, który ma wizję maryjną, co to przedstawienie z Najświętszym Sakramentem i figurką, stało się dominującym przedstawieniem w sztuce, znaczy w sposobie prezentowania świętego Jacka. I na fali kontrreformacji Jacek po prostu został wypromowany wszędzie. I teraz, proszę Państwa, jest tak, że o ile w Polsce Jacek jest czczony na Śląsku, to są relikwiarze świętego Jacka. Relikwiarz ręki, ramienia i relikwiarz głowy. O ile w Polsce święty Jacek jest mało znany, o tyle za granicami Polski błyskawicznie jego kult rósł. W Bolonii, w kaplicy świętego Jacka, Bzowski już kilka lat po kanonizacji może spisywać świadectwa cudów z tabliczek wotywnych. I tych tabliczek jest bardzo dużo. We Francji, do Francji relikwie świętego Jacka trafiają dzięki królowej, która była kuzynką polskiej królowej, więc tak sobie kuzynki wymieniły się relikwiami. Jacek trafia do Paryża i kaplica świętego Jacka jest tak często odwiedzana i tak wiele cudów ludzie tam wymadlają, że po kilkunastu latach trzeba zdejmować wota, żeby móc powiesić następne. Po prostu ściany są tak zabudowane wotami, że trzeba dokonywać wymiany tych wot. W Paryżu bardzo długo, do rewolucji, nie znam francuskiego, przepraszam, się pokaleczę, Rue Malebranche nazywała się Saint-Hyacinthe, to była ulica świętego Jacka. We Francji, w nowicjacie francuskim, jednym z głównych świętych wiszących na ścianie był święty Jacek. Jego sanktuarium w Chartres, pod Paryżem znajduje się sanktuarium maryjne i w Chartres obok tego sanktuarium było też sanktuarium świętego Jacka. Kult był tak żywy, że kiedy francuscy osadnicy jechali do Kanady, żeby tam założyć miejscowość w XIX wieku, tą miejscowość nazwali Saint-Hyacinthe. Proszę Państwa, jest w Kanadzie taka miejscowość, w tej chwili miasto, które się nazywa Święty Jacek po naszemu. I to jest stolica diecezji, która się nazywa diecezji świętego Jacka. I to nie Polacy zanieśli tam, Francuzi. Co więcej, kiedy w czasie rewolucji francuskiej dominikanie, tak jak większość zgromadzeń zakonów, zostali zlikwidowani we Francji. I kiedy ksiądz Lacordaire odnawia francuską prowincję, mamy to zapisane w jego listach, ksiądz Lacordaire odwołuje się do wsparcia świętego Jacka, modli się do świętego Jacka. Jeden z pierwszych beatyfikowanych z tej odnowionej francuskiej prowincji to jest Jacek Maria Cormier. I on też wybrał to imię Jacek ze względu na bardzo żywy kult do świętego Jacka. To jest Francja. We Włoszech teksty czy tam dokumenty dotyczące świętego Jacka ukazują się do końca XIX wieku. Są jego, tak jak mówię, jest jego kaplica w Santa Sabina. To jest bardzo istotne. Santa Sabina są tylko trzy kaplice w bazylice tam. Jest Matki Bożej, wiadomo, świętego Dominika to oczywiste, no i świętego Jacka. A czemu nie? To pokazuje, że Jacek w momencie, kiedy pojawił się, był bardzo czczony. ten kult wynikał z tego, że on był po prostu skuteczny w świecie. Że ludzie go prosili o modlitwę, prosili o wstawiennictwo, byli wysłuchiwani. Bardzo ciekawa historia jest związana z Ameryką Południową, bo Jacek do tej pory jest. San Jacinto w Ameryce Południowej to jest po prostu boss, to jest ktoś. Jak bracia przyjechali na kapitułę generalną do Krakowa, ci z Ameryki Południowej, pierwsze kroki, no to było po schodkach do konfesji świętego Jacka. No bo San Jacinto, tutaj leży San Jacinto, tu jest jego grób, tu jest grób jest w kaplicy, która była w jego celi, w ogóle samo dobro. Historia jest taka, jak Jacek trafił do Ameryki Południowej. Otóż pewien kupiec hiszpański, który dość długo mieszkał w Krakowie i tutaj działał, po kanonizacji świętego Jacka kazał sporządzić sobie jego figurę, przepraszam, obraz i wyjechał do Ekwadoru szukać tam szczęścia. Nie wziął z sobą tego Jacka, którego bardzo szanował, bardzo czcił. No i jak był w tym Ekwadorze, jak się gdzieś zatrzymywał na popas, no to wieszał tego Jacka sobie. Robił sobie taką kapliczkę. Wieszał świętego Jacka na drzewie, modlił się do niego, rano brał to przedstawienie brał z drzewa, wkładał do juch, jechał dalej. No i w pewnym momencie tak zrobił tak rano, jedzie i coś czuje, że te juki za lekkie. Patrzy, nie ma obrazu. No to wraca, a obraz wisi na drzewie. No to zdjął znowu, pakował do juch, jedzie, on znowu za lekkie te juki. Jacek wrócił na drzewo. I ten Hiszpan uznał, że widocznie tu Jacek chce tutaj mieć sanktuarium. I w ten sposób powstała miejscowość, która się nazywa San Jacinto w Ekwadorze, przepraszam, Jagłaci. I tam jest kościół świętego Jacka. Tu zaraz Państwu pokażę. To jest nasza krakowska. Tak? To jest, proszę Państwa, Jagłaci. I to jest katedra Jagłaci, dlatego że tam w 2009 roku, czyli niedawno, 7 lat temu, erygowano diecezję i to jest właśnie diecezja San Jacinto, świętego Jacka. Kult świętego Jacka jest tam bardzo żywy. To jest początek fiesty, to jak widać święty Jacek góruje nad frontonem. A to, proszę Państwa, fiesta ku czci świętego Jacka. Ona trwa 7 dni, bo nie tak dawno była rocznica jego śmierci. I po prostu tam przez 7 dni trwała fiesta. Tu widać figurę świętego Jacka, ona jest niesiona na feretronie i ten tłum nie jest
przy... Przepraszam, trzyma też coś...
Figurkę Najświętszy Sakrament.
A, czyli ten stały motyw.
Tak, stały motyw. Jest no, tak, zgodnie zgodnie z tą duchowością, czy obrzędowością w zasadzie południową, no Jacek po prostu... Wielka fiesta i bardzo czczony święty. Tam też jest znany jak taki święty od prostych ludzi. Bardzo często ludzie modlą się tam u niego o pracę, bardzo często też o wsparcie w takich sytuacjach właśnie trudności materialnych i rodzinnych, znaczy materialnych głównie. Jacek trafił tam dzięki właśnie temu Hiszpanowi, hiszpańskiemu kupcowi. W Peru mamy z kolei zakłady tekstylne. San Jacinto, ale to jest związane z tym, że założyciel to Włoch z Bolonii, albo nie pamiętam, gdzieś z północnych Włoch przeniósł się do Peru i ponieważ był wielkim czcicielem świętego Jacka, założone przez siebie zakłady nazwał jego imieniem. W Stanach Zjednoczonych jest Jackowo, to jest dzielnica, tylko że to już nasi, to Ślązacy zanieśli tam świętego Jacka. W Chicago jest dzielnica, która od kościoła, który tam jest głównym kościołem, nazywa się Jackowo. W tej chwili tam jest mniej Polaków, w tej dzielnicy coraz więcej mieszka ludzi pochodzących właśnie z Ameryki Południowej, ale kult Jacka nadal kwitnie, to akurat się nie zmienia. Święty Jacek jest też znany w Japonii, dlatego że kult Jacka trafił najpierw do Hiszpanii i Portugalii. I bracia Portugalczycy, bracia Hiszpanie, którzy szli z misjami do Japonii, przyjmowali imię Jacka, właśnie świętego Jacka, czy tam brali jakieś imię od świętego Jacka. I dwóch z nich zginęło jako męczennicy japońscy. I w związku z tym Jacek jest znany też tam w Japonii, ponieważ czczeni są bracia, którzy noszą jego imię. Jest czczony nie w Finlandii, tylko... Uciekła mi nazwa, potem się przypomnę. W każdym razie kult świętego Jacka znajduje się wszędzie, a ostatnio W zeszłym roku powstało też sanktuarium w Kamerunie, także Afryka też nie pozostaje poza wpływem świętego Jacka. W Polsce jest zapomniany, tak jak mówię, Śląsk, niektóre kościoły, w Jarosławiu jest żywy kult świętego Jacka, w Krakowie próbujemy go wskrzesić. Trochę się udaje, ale jest pewien opór wśród braci. Znaczy, no, na Jacka nie ma mocnych. To jest święty Jacek z kościoła w Kamieniu Śląskim, jak zażartował mi znajomy człowiek z Kamienia. W Kamieniu Śląskim jest w tej chwili pięknie odrestaurowany pałac, który zgodnie z tradycją, to jest pałac wybudowany, że tam w tym pałacu miał się urodzić święty Jacek, tam miał się wychowywać, kaplica ma być w miejscu właśnie, gdzie się urodził. Kult był tam bardzo żywy, on się ożywił w XVIII wieku bardzo intensywnie. Tam święty Jacek jest święty meteorologiczny. To znaczy, jak jest fatalna pogoda, to znaczy za bardzo pada, albo za bardzo świeci i za mało pada, to okoliczni chłopi, znaczy okoliczni rolnicy, chłopów w tej chwili nie ma, idą z pielgrzymką z kościoła parafialnego do właśnie tej kaplicy pałacowej i mówią, że zwykle, jeżeli na przykład potrzeba deszczu, to warto na procesję iść z parasolami, bo będzie tak, będzie lało, jak będą wracać. Moja znajoma, nie wiedząc o tym, że jest to święty meteorologiczny, idąc szlakiem świętego Jakuba, idąc właśnie do Kamienia Śląskiego, w pewnym momencie, tak pół godziny przed celem, zobaczyła taką potężną chmurę, gradową prawie, że, a kurtkę miała na dnie plecaka. I to było na zasadzie, Jacek, to ja do ciebie z wizytą, a ty na mnie z takim czymś, ratuj mnie. No i, proszę Państwa, ona doszła do sanktuarium i w momencie, kiedy weszła pod daszek sanktuarium, za nią taka ściana deszczu. Ale jej nic się nie stało. Także Jacek ją tam bezpiecznie do tego sanktuarium doprowadził. Jacek też jest czczony w Leszczynach, to jest na Kieleczczyźnie z kolei, jako patron kawalerów szukających dobrych żon. Są nawet przyśpiewki ludowe właśnie takie w formie modlitwy do świętego Jacka o dobrą żonę. I tam z tym sanktuarium w Leszczynach, to z kolei się śmiałam, że Jacek dobry kilkadziesiąt lat przed Gwiezdnymi Wojnami już używał laserowego miecza. Jest to historia z czasu I wojny światowej. Kościół był na linii frontu. I za kościołem byli Austriacy, przed kościołem byli Rosjanie. Rosjanie ostrzeliwali kościół bombami kasetonowymi. I o ile mur kościoła jest strasznie potrzaskany, to dach ocalał. Znaczy ani jedna dachówka nie spadła. I potem, co się okazało, po dachu miał chodzić ktoś w stroju kapłańskim i świetlistą laską odganiać pociski. Można by powiedzieć, a zmyślony. Tylko że problem polegał, znaczy dowód jest taki, że cała ludność była schowana w bunkrze, łącznie z proboszczem. Więc nie było żadnego księdza, który mógłby chodzić po tym dachu. Poza tym, proszę Państwa, to jest kościół gotycki, więc proszę spróbować sobie pochodzić po na przykład po dachu tutaj tego kościoła. Ten dach był za stromy, żeby ktokolwiek się na nim utrzymał. A on nie chodził po kalenicy, on chodził po prostu po boku tego kościoła, znaczy po bocznej części dachu. I odrzucał, od ścian nie. Dlaczego? Ściany są grube. Jacek wiedział, że ścian nie przebiją, a jakby dach zawalili, to było na jesieni. Jakby zawalili dach, jedna zima i byłoby po kościele. No, przypilnował, żeby dachu nie zawalili, a resztę zostawił. Nie? W każdym razie historia jest taka, że do tego schronu, gdzie był ten proboszcz z ludnością tej wioski, wpadł dowódca rosyjskiego wojska i chciał zastrzelić proboszcza. Bo proboszcz chodził po dachu i dawał znaki Austriakom, kiedy oni zaczynają ostrzał. I proboszcz by zginął. Znaczy z powodu świętego Jacka by zginął. To na szczęście fachowcy, którzy byli, znaczy inżynierowie, którzy byli z tym oddziałem rosyjskim, powiedzieli, że to nie jest możliwe, żeby ktokolwiek się na tym dachu utrzymał. Że jest to zbyt stromy po prostu. Więc Jacek uratował swój kościół właśnie w Leszczynach. Jak Państwo nie wierzą, to jak Państwo pojadą do Leszczyn, tam w jego kaplicy, w jednej z pendentyw, czyli jak jest kopuła, to żeby cztery ściany, żeby na cztery ścianach można było postawić okrągłą kopułę, to się tworzy takie żagielki, to są pendentyty. I w jednej z tych pendentyw właśnie jest przedstawiony cud, jak to Jacek chroni swój własny kościół w Leszczynach od ostrzału rosyjskiego. Cud zabawny, to też pokazuje, że Jacek ma poczucie humoru, ale też znowu wyłazi ten odrowąż, który raz, że potrafi zadbać o swoje, a po drugie stoi twardo na ziemi, nie jest kimś odlecianym, tylko no, Jak trzeba, to trzeba, nie? Próbowali mu zniszczyć kościół, więc zadbał o to, żeby nie zniszczyli. No, też chodziło o ludzi, o to, żeby ci ludzie mieli się gdzie spotkać, żeby ci ludzie mieli się gdzie modlić, żeby ta wspólnota mogła przetrwać. A wspólnota jest bardzo ważnym elementem podczas takich dużych konfliktów, sporów, podczas wojen. Wspólnota umożliwia właśnie przetrwanie, ułatwia przetrwanie. Więc Jacek po prostu ocalił wspólnotę po to, żeby ci... ocalił kościół, żeby ocalała wspólnotę. To takie, daje takie oświetlenia, tylko jakby spojrzenia w kult świętego Jacka, tylko że temat jest, proszę Państwa, bardzo szeroki, jeśli chodzi o kult świętego Jacka i jest nieprzebadany. Ja w książce mam opisanych tam kilka wydarzeń, na przykład nie napisano o Gidlach. Tam też była bardzo ciekawa, bardzo żywy był kult. Tam Jacek był czczony jako ten, który chroni kobiety ciężarne. I jest wzywany po trudnościach przy porodzie. Dlatego i tam te dzieci, ocaleńcy świętego Jacka, jak był odpust, no to biegali w habitach dominikańskich. Więc można było zobaczyć dzieci biegające w habitach. Te dzieci to były właśnie te dzieci wymodlone za wstawiennictwem świętego Jacka. Więc jest dużo miejsc na świecie, gdzie Jacek jest czczony, gdzie ten kult jest żywy. Ja mam taką koncepcję, nie wiem, czy mi się uda do niej przekonać ojców w Krakowie, żeby na 800-lecie polskiej prowincji zorganizować międzynarodową konferencję na temat cudów, znaczy w ogóle kultu świętego Jacka, żeby ściągnąć ludzi z całego świata i pokazać, jak szeroki jest ten kult, ale też przy okazji zobaczyć, jak on wygląda, jak się rozwija i jakie są możliwości. No, zobaczymy. Może święty Jacek wesprze. I w tym pomoże. W każdym razie polecam Państwu świętego Jacka. Polecam. Tu na końcu mojej książki są też modlitwy do niego. Jest septenna, są też takie modlitwy krótsze. Sama doświadczyłam jego wstawiennictwa i też doświadczam jego obecności. Tak sobie przynajmniej pochlebiam. I wiem, że to jest wspaniały człowiek, którego też warto znać po to, żeby znać. Nie tylko, żeby się modlić za jego wstawiennictwo, ale żeby też wiedzieć, że ktoś taki był, kim był, jak wiele w Polsce i w ogóle no w Polsce też zmienił, bo Dominikanie, pomimo tego, że nie największy zakon, nie najbardziej liczny, to jednak bardzo dużo znaczyli i znaczą dla polskiej mentalności. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiem.
Jedno pytanie, biskup niedobry, co 20
Jan Muskata.
Lat.
Jan Muskata. Przez uzwykłe.
A to może był pan zaciągnięty od Sulejmana?
Nie. Nie Mustafa.
Jakie cuda udało się zaznaczyć świętego Jacka?
Wybrano kilka cudów. Z tego co pamiętam, a zresztą to zaraz zajrzymy. Wybrano trzy. Co ciekawe, wybrano głównie cuda, te, które spisało pierwsi bracia z Liber Miraculorum. To wynikało z tego, że to Liber Miraculorum było bardzo dobrze pod względem prawnym spisane. Proszę Państwa, po Soborze Trydenckim Kościół się przejął zarzutami Lutra i protestantów, że jest za dużo świętych i duża część tych świętych to są po prostu bajki przerobione, kanonizowane bajki. Nie? Takie oskarżenie się pojawiło. I od tego czasu Kościół bardzo skrupulatnie przeprowadzał procesy, zaczął bardzo skrupulatnie przeprowadzać procesy kanonizacyjne. I bardzo zaostrzył wymagania. I te akta z XIII wieku były tak precyzyjnie napisane, tak dobrze, że bez problemu przeszły przez to XVI-wieczne, o wiele już surowsze. Więc proszę popatrzeć, jak dobrą robotę ci bracia zrobili. Ale jeśli chodzi o cuda kanonizacyjne, odkrycie jego rekolekcji, to relikwii, 40. Jest. Cztery z nich Jacek uczynił ze swojego życia. To jest wskrzeszenie Piotra z Proszowa, jeden z tych topielców, których Jacek wywołał z Wisły. Przywrócenie mowy Judycie z Kościelca, to była kobieta, która, jej syn się wstawił w świętego Jacka. Ona straciła mowę w pewnym momencie i Jacek pomodlił się nad nim, zaczęła znowu mówić. Przejście suchą stopą Wisły pod Wyszogrodem, czyli to, co mówiłam zeszłym razem, wczoraj. Że właśnie Jacek pomodlił się i po prostu przeszedł po rzece, idąc z misjami i podniesienie zboża zbitego gradem. Te cztery cuda były wzięte do, z tych, których dokonał za życia. Z tych, które były proszone po jego śmierci, też wybrano cztery. Właśnie wskrzeszenie Żegoty, to o czym opowiadałam dzisiaj. Wskrzeszenie poronionego dziecka i to są już cuda XVI-wieczne, spisane w XVI wieku. Uzdrowienie umierającej Urszuli i Barbary od urodzenia chorej na wodną puchlinę. To były te, było osiem cudów wziętych pod uwagę przy kanonizacji.
A grób się do Gracka w tej chwili jest u Dominikanów?
Tak, tak.
Krakow. Można pokazać ten kaplicę.
Dobrze, to ja pokażę. O, tak, tak, tak wygląda. To jest, proszę Państwa, apoteoza dominikańskiego ubóstwa. Taka
proporcja. To też nie jest specjalnie.
Tak, tak, zaczynałam się przyjrzeć. Proszę Państwa, ta kaplica jest przepiękna. Ona jest w ogóle wzorowana na kaplicy, na tej wawelskiej kaplicy królewskiej. Jest piękna kamieniarka z końca, znaczy z przełomu XVI i XVII wieku, obrazy do Labelli. Tutaj była bardzo bogata konfesja, której resztki mogą Państwo zobaczyć w kościele świętego Idziego w prezbiterium. Była tak bogata, ją robił Seweryn Zubomir. Ona była tak bogata, że strop zaczął pękać. Bracia musieli zdjąć te wszystkie ozdoby.
Marmury.
No
to u Idziego są wszystkie marmurowe. Dokładnie. Ciężkie,
tak? Bardzo ciężkie. Tak ciężkie, że po prostu strop zaczął pękać. Bracia zdjęli to wszystko i fundowali nową, taką prościutką konfesję. No ale potem był XVII wiek, barok, przed Baltazar Fontana, no i właśnie stworzył taką...
Tańczący złoty święty
Jacek
na swojej drugiej.
Jeszcze jeśli może krótko, o co chodzi z tymi dialogami się?
To jest, ja podejrzewam, że to jest przysłowie, bo nie ma takiego cudu. Więc prawdopodobnie po prostu to było przysłowie i ono jest na różny sposób, jego powstanie jest tłumaczone. Że albo z tego zboża, co jej Jacek podniósł, zrobiono mąkę i zrobiono pierogi.
Jest coś takiego.
Jest festiwal.
Takie, no, w ludowości.
Tak, tak. Święty Jacek z pierogami.
No właśnie, tak jest.
Jest też opowieść, jak to Jacek szedł na wschód i był bardzo głodny po drodze i wtedy pomodlił się i jedna z wiejskich gospodyń wyniosła mu w fasce po prostu pierogi. I on idąc te pierogi zjadł, bardzo Panu Bogu za nie dziękował. Nie wiemy, znaczy ja podejrzewam, że po prostu jest przysłowie. Potem tego przysłowia zaczęto znaczy tworzyć wyjaśnienie. W każdym razie Baltazar Fontana wykonał taką właśnie konfesję, bardzo złotą. Ale bazylika, znaczy ten kaplica jest naprawdę warta obejrzenia, zobaczenia.
No warto powiedzieć, że ona znajduje się na piętrze.
Trzeba wejść do schoda.
To taki bardzo, bardzo ważny
kościół. Kościół świętej Trójcy,
tak, tak, tak.
I ktoś mi mówi, ale to, że to może to nie jest ważne.
Nie, no to była, według tradycji to była cela świętego Jacka.
Tak.
Dlatego właśnie w tym cyście, bo to jest bardzo, ona ma bardzo małą powierzchnię, ta kaplica, więc Seweryn Zubomir, w momencie, kiedy zbliża się kanonizacja, zbudował emporę przed kaplicą, żeby więcej ludzi się mogło zmieścić. I tam jest chwili pod emporą loża szyderców.
Niektórzy tak siadają zawsze.
No właśnie o tym mówię. Jeżeli będzie jakiś lapsus w kazaniu, to wiadomo, że pierwszy wybuch ryk śmiechu dobiegnie albo ze strony scholi braci, albo z poświętego Jacka.
Tak teraz ołtarz, podobnie jak u nas w Gdańsku, jest ustawiony na
środku siadała.
Nie, tam siadają wierni.
Wierni, a, dlatego są za szyderców.
Że starsi bracia w wierze oceniają młody.
Wierze cenzurują wszystkie.
No przepraszam, jeżeli ostatnio kaznodzieja na wspomnienie świętego Wojciecha powiedział, że święty Wojciech zginął kilkaset wieków temu, no to trudno się nie śmieć. Na przykład my też myślę, kurka, to jest to
może tych lat więcej, może nasza historia jest dłuższa.
Jak pan uważa, dlaczego kult świętego Jacka właśnie nie jest tak w Polsce rozpowszechniony?
Dlatego, że kult trzeba dbać, a polska prowincja zaliczyła w XIX wieku bardzo duży kryzys. Dominikanów we Francji zlikwidowano w XIX wieku, na początku XIX wieku, znaczy właśnie pod koniec XVIII, w 1790. W Polsce zaborcy, znaczy Rosja i Prusy zlikwidowały Dominikanów w drugiej połowie XIX wieku, po powstaniu styczniowym. To była jedna z form represji. Mendykanci wsparli bardzo mocno powstańców. klasztory zamknięto, zakazano naboru do nowicjatów, starych ojców zwożono do gili, tam była taka umieralnia. I dominikanie przetrwali tylko w tej części w Austrii, znaczy w Galicji, też w części Rusi. Proszę Państwa, od nowa przyszła, Jacek wsparł najpierw Francuzów, żeby odbudowali swoją prowincję, a potem od nowa polskiej prowincji przyszła z Francji. Dlatego ja obstawiam, że Jacek dobrze wiedział, dlaczego wspierał Francuzów. Trzeba na tej zasadzie, że wsparł ich, bo wiedział, że oni potem pomogą Polakom odbudować prowincję. Polska prowincja. Potem było dwudziestolecie międzywojenne, ten kult był dość żywy. Były piękne obchody 700-lecia śmierci świętego Jacka. To było, proszę Państwa, to był 1957 rok. Konie, odwilż. Odwilż po okresie stalinowskim. Wyszyński, dopiero co wypuszczony ze Stoczka Warmińskiego, przyjechał do Krakowa, odprawiał mszę. Powiedział przecudowną, naprawdę wspaniałą homilię 17 sierpnia. No, wiele się działo. Po czym ten czas komunizmu skutecznie, znaczy dominikanie walczyli o to, żeby w ogóle przetrwać w Polsce. To był komunizm.
Ale w Krakowie ten kult chyba był cały czas.
Ale on jest słaby. Jest słaby, dlatego że do tego, żeby był kult, muszą być jakieś formy tego kultu. W tej chwili przywrócona została msza wotywna do świętego Jacka. W każdą środę odprawiana msza wotywna. Ale kiedyś tych form kultu było więcej, było Bractwo Świętego Jacka, były septenny, były procesje, dużo rzeczy się działo. Ten Jacek się ciągle pojawiał. A w momencie, kiedy oni się bardzo długo, na przykład ojcowie, mało który z ojców przywoływał Świętego Jacka podczas modlitwy eucharystycznej, jest ten moment, kiedy się wzywa Orędownictwa Mistrza Święty, pojawiał się Jacek, pojawiał się Dominik, pojawiał się Czesław, Jacek bardzo rzadko. Większość ludzi po prostu nie kojarzyła, że istnieje ktoś taki jak święty Jacek.
Ale to jest. Bóg dobry do utchnienia, Pani Elżbiecie Wiatr.
Nie to tylko mnie.
Że sami dominikanie nie chcą, ale to jest aż niewiarygodne, tak się naprawdę chłodząc emocje, czy dopuszczając rozum. To, co Pani mówi jako krakowianka, że to tak się dzieje, bo nie to przecież ten święty jest jedynym, już mówiliśmy, tak? Na świętym miejscu świętym dla chrześcijaństwa jako
on jest jedynym.
I właśnie u nas jest tak słabo, to jest ciekawe.
Jest jedynym świętym na tej kolumnadzie Beduniego, no, ale proszę Państwa, jest też jedynym świętym, jak jest ten podjazd w Lourdes, do Bazyliki w Lourdes. Tam są tylko święci z biblijni i francuscy i jedynym świętym spoza tego kontekstu jest święty Jacek. Jest tam święty Jacek, jest ta figura na podjeździe Lourdes. Dlaczego? Raz, że kult świętego Jacka w Francji był żywy, a po drugie Jacek był, znaczy budowniczy tej bazyliki, chciał mieć świętego, który zajmował się kultem maryjnym i jest znany z kultu maryjnego i eucharystycznego. I dlatego tam się pojawił święty Jacek.
A czy pozostawił jakiś dorobek,
powiem,
pisarski, czy kazano na przykład jakieś
przeczuwalce kobiet? Nie.
Nic.
Jedyne, znaczy jego kazaniami są jego cuda. Mhm. I te cuda, no tak jak mówię, raz, że odwołują się też do tej dyskusji z mitologią, a miałam powiedzieć o przesądności braci. Kiedyś Państwo będą w klasztorze dominikanów, w jednej z najstarszych ścian, na starszej ścianie krużganów. Jak się wchodzi na krużganów, tak. Po lewej stronie trzeba dojść do końca.
Ściana refektarza.
Tak, ściana refektarza widać. Tą, znaczy widać, bo ona się wyróżnia, nie jest otynkowana. No więc bracia odbudowywali klasztor po pożarach, znaczy po Mongołach w 1241 roku i w ramach zabezpieczenia przed omenami, złymi pożarami, napadami, mieścili główkę przeciwko urokom. I tę główkę widać. Tego sama główka jest w Sandomierzu. To taka a propos pobożności. Pan Bóg Panem, Bogiem, święty Jacek, świętym Jackiem, ale główka musi być.
Ale to zawsze się tak robiło.
No, zapomniałam. Zawsze się tak robiło, zawsze
jak się
tak
robiło. Budowało mur, no to zawsze się tak robiło.
Będziemy kończyć niestety, bo ja muszę
przebiec. Bardzo dziękujemy.
To ja dziękuję.
Myślę, że to rzeczywiście jakby do odnowy kultu świętego Jacka w Gdańsku. Zapraszamy.
Bardzo ładny jest ten święty Jacek w stallach. Ja wiem, że on jest mało widoczny, ale jest piękny.
Jest, to jest ten na zaplecku w stallach.
Na stronie Facebookowej Dominikańskiej Szkoły Wiary w Gdańsku jest ta przedstawiona, że jakbyś nie miał...
W magazynie tutaj, tak?
Nie, na stałe.
W stalach. Mówi się modlimy codziennie.